Sejmie rozpoczęło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Głównym tematem spotkania są ostatnie działania prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące katastrofy. W piątek biegli przywieźli do kraju 300 próbek pobranych z rządowego Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem.
Ta sprawa wywołuje szereg niejasności, prowokuje do wielu pytań. Była też przedmiotem działania pełnomocników prawnych i jak mówię, wymaga także chyba wyjaśnień czy też informacji ze strony prokuratury. Dlatego też zaprosiliśmy także pana podpułkownika Karola Kopczyka, który jest prokuratorem referentem, który prowadził te badania na przełomie września i października 2012 roku i prowadził je także ostatnio. Nie widzę pana pułkownika Kopczyka, ale na pewno będziemy się odnosili do jego prac.
Mówił przewodniczący parlamentarnego zespołu poseł Antoni Macierewicz.
Na posiedzeniu zespołu przedstawione zostały najnowsze badania inżyniera Marka Dąbrowskiego dotyczące czarnych skrzynek rozbitego Tu-154M.
Te dwie sprawy łączą się ze sobą, powiedział poseł Antoni Macierewicz. Wyjaśnił, że ze czarnymi skrzynkami było tak jak ze znalezieniem materiałów wybuchowych.
Na samym początku te czarne skrzynki znalazły się w rękach rosyjskich i to już o godzinie 10 rano. Dopiero później po raz drugi umieszczono je w tym samym miejscu, w którym znalazł je pan Wiśniewski i wtedy już polscy prokuratorzy mogli je triumfalnie znaleźć i zabezpieczyć. Tylko, że najpierw były przez 8 godzin w rękach rosyjskich, o czym zapomniano nam powiedzieć. Podobna historia zdarzyła się ze śladami materiałów wybuchowych, które znaleziono najpierw na przełomie września i października. Później okazało się, że ich nie ma, wrócono po nie, ale przez 8 miesięcy były w pełnej dyspozycji rosyjskiej. Tu mamy do czynienia z podobnym zachowaniem się polskich organów ścigania i podobną niesolidnością w działaniu.
Inżynier Marek Dąbrowski zwrócił uwagę na niewiarygodne zapisy parametrów w końcówce lotu Tu-154M z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Przeanalizował on w tej sprawie pracę biegłych prokuratury wojskowej i współpracowników komisji Millera z firmy ATM.
Mimo, że strona polska otrzymała od Rosjan kopię zapisów z rejestratorów parametrów lotu, nie tylko nie zwrócili się do strony rosyjskiej o przekazanie bezbłędnych danych, ale sami zarekomendowali niewykonywanie dalszych kopii. Przyjęta przez ekspertów ATM metodologia porównania ze sobą otrzymanych od Rosjan zapisów parametrów lotu była bezużyteczna w ustaleniu prawidłowości zapisu ostatnich 2 sekund rosyjskich danych. Wiarygodny zapis z tego całego lotu pochodzący z ATM QAR, eksperci ATM uzupełnili materiałem o niezweryfikowanej wiarygodności. Eksperci ATM bez uzasadnienia usunęli ostatnie prawidłowo zarejestrowane 0,5 sekundy z ATM QAR, zastępując je materiałem rosyjskim o niewiadomym pochodzeniu i wiarygodności.
Co więcej, z analiz wynika, że eksperci ATM w swoich ekspertyzach zataili, że w TAWS-38 rejestrator ATM QAR miał problemy techniczne z prawidłowym zapisem.
Wytworzone w Polsce wykresy parametrów dla ostatnich 2 sekund przed zanikiem zasilania w samolocie nie mogą służyć do wnioskowania o jego sprawności bez dodatkowej weryfikacji prawdziwości danych wejściowych. W mojej osobistej opinii oznacza to, że te 2 sekundy, które dograno do rejestratora ATM QAR przy okazji zastępując poprawny zapis 2-sekundowy, są bezwartościowe. Po prostu nie możemy ani zweryfikować prawdziwości, ani stwierdzić, czy pochodzą z lotu z 10 kwietnia i jaką mają liczbę błędów. W związku z czym wnioskowanie czegokolwiek na podstawie tych danych, jak na przykład pan doktor Laski z Polska Prom, że w końcówce lotu nie zepsuło się to czy tamto, czy na przykład nie było wzrostu ciśnienia w kabinie. W ostatnich 2 sekundach lotu takie wnioskowanie jest pozbawione podstaw merytorycznych.
I zmieniamy temat. Monopol przekazu nie może być w rękach tych, którzy z Ewangelią i Kościołem nie mają nic wspólnego, akcentował ksiądz arcybiskup Wacław Depo w rozmowie z archidiecezjalnym radiem Fiat w Częstochowie, które obchodzi dziś 22. rocznicę powstania.
Przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski apelował też, by katolickie radia były niezależne od czynnego nurtu dzisiejszej poprawności politycznej.
Ksiądz arcybiskup przypomniał, że powstające po okresie transformacji kolejne stacje katolickie to był wielki dar Ducha Świętego. Dodał, że wyzwaniem, jakie stoi przed nimi, jest jedność poprzez wiarę.
Ta jedność dopiero będzie z kolei dawała nam siłę do różnych wyzwań i doświadczeń, które już są i nie chcę je nazywać dzisiaj tutaj po imieniu, ale z których musimy zdawać sobie sprawę, bo to są zagrożenia, żeby monopol przekazu był dalej w rękach tych, którzy z Ewangelią i z Kościołem nie mają nic wspólnego.
Ksiądz arcybiskup podkreślił także rolę Radia Maryja w dziele ewangelizacji.
Wydawałoby się, bo tak zostało to układane, że to jest jakieś imperium. Nie, to jest po prostu miejsce ewangelizacji i dzieło promieniowania ewangelizacji, które jest właśnie w Toruniu i które jest utożsamiane oczywiście przede wszystkim z ojcem dyrektorem, ale dzisiaj dziękować Bogu, że ojciec dyrektor ma tak wielu już współpracowników, którzy chociażby poprzez pielgrzymki papieża, jego dokądkolwiek się udaje, relacjonują wspaniale to wydarzenie.
To są wiadomości w Radiu Maryja, czas na informacje ze świata. Co najmniej 20 osób poniosło śmierć w nocy w wyniku bombardowania przez syryjskie siły zbrojne prowincji Latakia w zachodniej Syrii, podało opozycyjne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.
Według niego 10 ofiar śmiertelnych to cywile, 6 rebeliantów i 4 cudzoziemców, którzy dołączyli się do walczących powstańców. Bilans może wzrosnąć, gdyż wielu rannych jest w stanie krytycznym.
Prowincja Latakia to rejon uważany za bastion alawitów, skrajnego odłamu szyizmu, z którego wywodzi się prezydent Syrii Bashar al-Assad. Z wyjątkiem kilku miejsc, większość tej prowincji znajduje się pod kontrolą sił rządowych.
26 policjantów odniosło obrażenia, z czego 5 trafiło do szpitala w wyniku zajść, do których doszło wczoraj wieczorem w centrum Belfastu.
Aresztowano co najmniej 8 osób. Policja użyła armatek wodnych i kul gumowych. Demonstranci podpalili kilka pojazdów.
Zastępca szefa policji prowincji George Hamilton potępił zajścia i stwierdził, że mogą zaszkodzić gospodarce i dostarczyć i odstraszyć turystów.
Powodem zajść było zablokowanie przez lojalistów trasy przemarszu republikanów. Ci ostatni, występując pod szyldem grupy AIL, chcieli uczcić datę 9 sierpnia 1971 roku, gdy rozpoczęły się bezprecedensowe internowania w okresie największego natężenia konfliktu republikanów z brytyjskimi siłami bezpieczeństwa.
Ogółem kilkaset irlandzkich nacjonalistów podejrzewanych o powiązania z irlandzką armią republikańską zostało wtedy uwięzionych bez wyroku sądu.
Na pochód AIL zgodziła się Północna Irlandzka Komisja aprobująca marsze i wiece. Lojaliści postanowili jednak do niego nie dopuścić i starli się z zabezpieczającą marsz policją. Uczestnicy marszu zmuszeni byli zmienić jego trasę.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.